Kościół w Filipii był bardzo bliski apostołowi Pawłowi. Filipianie nie przysparzali zmartwień swojemu duchowemu ojcu. Sprawiali mu raczej radość, przynosili chlubę swoją wiarą, swoją wytrwałością, swoim postępowaniem. Apostoł pragnie jednak, by ciągle rozwijali się duchowo, by dojrzewali jako chrześcijanie, jako uczniowie Chrystusa. Stawia więc im za wzór samego Pana, Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy fragment 2 rozdziału listu do Filipian, począwszy od 5. Apostoł pisze: oby każdy z was odznaczał się taką postawą jak Chrystus Jezus, który, choć w istocie swojej zawsze był równy Bogu, nie skorzystał w pełni z tej równości, ale wyparł się samego siebie, podjął niewolniczą służbę i żył jak zwykły człowiek. W najgłębszej pokorze był posłuszny Bogu aż do śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg bardzo go wywyższył i obdarzył taką godnością, jakiej nie ma nikt inny, aby wszystkie istoty w niebie, na ziemi i pod ziemią oddawały cześć Jezusowi, aby każdy dla chwały Boga Ojca z przekonaniem wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. Niewątpliwie jest to jeden z najwspanialszych i najbardziej poruszających tekstów, jaki apostoł Paweł kiedykolwiek napisał o Jezusie Chrystusie. Zawarta jest tu bardzo ważna myśl apostoła, którą odnajdujemy także w innych jego listach, ale tutaj ta myśl jest stwierdzona w pełni i w wspaniałym blasku. Paweł pisze o tym, że Jezus, chociaż był bogaty, stał się dla nas ubogi. Apostoł prosi Filipian, by żyli w jedności i w zgodzie, by odsunęli na bok wszelkie waśnie, rozłamy, osobiste pragnienia, ambicje, dumę i żądzę wynoszenia się nad innymi i aby mieli pokorne serca, serca zwrócone ku bliźnim, z chęcią pomocy, bo to stanowi istotę życia według prawdy Chrystusowej. Ostateczny i niepodważalny apel apostoła o jedność jest wskazaniem na przykład Jezusa Chrystusa. Jest to fragment, który należy bardzo głęboko zrozumieć, ponieważ zawiera wiele treści pobudzającej umysły i serca. Musimy więc przyjrzeć się dokładnie niektórym użytym tutaj w oryginale greckim słowom. Język grecki jest na ogół bogatszy od języka polskiego. I tam, gdzie w języku polskim istnieje tylko jeden wyraz określający dane pojęcie czy daną myśl, w języku greckim bywa ich znacznie więcej. W pewnym sensie wyrazy te to synonimy, ale nigdy nie wyrażają dokładnie tego samego. Każdy wyraz posiada pewien specyficzny odcień, jakieś szczególne znaczenie. Odgrywa to dużą rolę w tym naszym dzisiejszym tekście. Wszystkie słowa i terminy apostoł Paweł wybrał z precyzyjną troską, żeby ukazać dwie sprawy: rzeczywistość człowieczeństwa i rzeczywistość boskości Jezusa Chrystusa. Żeby lepiej zrozumieć pełny sens wypowiedzi apostoła Pawła, przyjrzyjmy się najpierw niektórym greckim terminom, których apostoł użył w oryginalnym tekście listu. W 6. znajdujemy sformułowanie, że Jezus był w postaci Bożej. Są tutaj dwa wyrazy celowo tak dobrane, żeby pokazać istotę i niezmienność boskości Chrystusa. Słowo przetłumaczone w naszym przekładzie jako będąc brzmi w greckim huparchein. Nie było to słowo typowe. Opisuje ono wyłącznie to, czym człowiek jest w swojej istocie, co się w nim nie zmienia, co posiada człowiek w niepowtarzalny sposób i ponadto także nie może mu być to zabrane. Wyraża wrodzoną, niezmieniającą się i nie dającą się zmienić charakterystyczną cechę człowieczeństwa. Cechę, która mimo wszystkich zewnętrznych oddziaływań czy okoliczności pozostaje taka sama. Tak więc Paweł rozpoczyna swój tekst od stwierdzenia, że Jezus jest w swojej niezmiennej i niepodlegającej istocie Bogiem. Apostoł stwierdza, że Jezus był w postaci Bożej. Istnieją dwa greckie słowa na określenie postaci. Są to słowa morfe i schema. Oba określają postać i oba tylko tak mogą być przetłumaczone, chociaż nie oznaczają dokładnie tego samego. Słowo morfe opisuje niezmienną, istotną postać czegoś, zaś schema postać zewnętrzną, zmieniającą się z czasem i w zależności od sytuacji. Na przykład cechę zwaną człowieczeństwem określa się słowem morfe. Jest to cecha stała, niezmieniająca się, ale schema człowieka, jego zewnętrzna postać, ulega ciągłej zmianie. Dziecko, chłopiec, młody człowiek, człowiek dojrzały, stary, mają ciągle tę samą morfę. Są ludźmi, ale ich zewnętrzna postać, czyli schema, jest wciąż inna. Podobnie róże, tulipany, pierwiostki, dalie mają jedną morfę, są kwiatami, ale ich zewnętrzna postać, czyli schema, zmienia się. Morfę nigdy się nie zmienia. W naszym wierszu, gdzie apostoł pisze o tym, że Chrystus był w postaci Bożej, na określenie postaci mamy właśnie słowo morfę. Znaczy to, że Jezus jest niezmiennie w postaci Bożej. Jego istota, jego niepodlegająca zmianom postać jest boska. Jakkolwiek jego zewnętrzna schema mogłaby ulegać zmianom, był człowiekiem, dojrzewał, jego postać zewnętrzna się zmieniała, ale pozostaje on w swojej istocie i postaci Bogiem. W tym samym wierszu apostoł stwierdza dalej, że Jezus nie upierał się zachłannie przy tym, żeby być równym Bogu. Brzmienie dosłowne tekstu greckiego jest tutaj następujące. Chrystus nie uważał równości z Bogiem za coś, co trzeba trzymać. Słowo, jakie użył tu apostoł Paweł, to w oryginale greckim harpagmos. Pochodzi ono od czasownika, który oznacza schwytać, sięgać lub porwać. Zwrot występujący w liście apostoła może mieć dwa znaczenia. Oba w swej istocie są bardzo ważne. Może więc znaczyć, że Jezus nie potrzebował sięgać po równość z Bogiem, ponieważ ją miał. Był równy Bogu. Był równy Ojcu. Nie istniała więc potrzeba porywania się na ową równość z Ojcem. Po drugie, może też to określenie znaczyć, że Jezus nie sięgnął po równość z Bogiem, by ją zazdrośnie do siebie jak gdyby przyciągnąć i zatrzymać. On z własnej woli wyrzekł się jej dla dobra ludzkości. Jakiekolwiek znaczenie tego słowa przyjmiemy, a oba są równie możliwe, potwierdza to raz jeszcze istotną niezmienność boskości Jezusa. Jezus Chrystus w swojej istocie zawsze był, jest i będzie Bogiem. Dalej czytamy, że Jezus wyparł się samego siebie. A w tekście greckim znajdujemy tu wyrażenie, iż ogołocił samego siebie. A właściwie słowo greckie tutaj użyte to słowo kenon, oznacza dosłownie opróżnić. Na przykład oznacza wyjmowanie przedmiotów z pojemnika, dopóki nie stanie się pusty. Albo wylewanie wody ze zbiornika, aż w nim nic nie zostanie. Aby wyjaśnić istotę wcielenia Chrystusa, apostoł Paweł używa więc bardzo obrazowego słowa. Jezus z własnej woli, bez przymusu, porzucił pokój i chwałę boskości, aby stać się człowiekiem. Samego siebie niejako opróżnił ze swojej boskości, żeby przyjąć na swoje barki brzemię człowieczeństwa. Nie ma właściwie sensu pytać, jak to się mogło stać. Można tylko patrzeć ze zdumieniem i podziwem na widok tego, który będąc Bogiem przeżywał głód, niepokój, gorycz łez. I w zadziwieniu, w zachwycie można rozważać tę prawdę, że ten, który był bogaty, stał się dla nas ubogi. Apostoł Paweł stwierdza dalej, że Jezus przyjął postać sługi. Słowo określające postać to znane nam już greckie słowo morfe, które występuje w oryginale listu. Morfe oznacza niezmienną istotę. Apostoł Paweł ma na myśli to, że przyjęcie przez Jezusa postaci ludzkiej nie było udawaniem czy jakimś pozorem, ale rzeczywistością. Jezus był naprawdę autentycznie człowiekiem. Nie tak jak greccy bogowie, którzy raz stawali się ludźmi, a innym razem przyjmowali boską postać. Jezus stał się człowiekiem, realnie, prawdziwie. W wypowiedzi apostoła powiedziane jest jeszcze coś więcej. Czytamy, że stał się podobny ludziom. Podjął więc całkowicie ludzki los. Greckie słowo, przetłumaczone jako stał się, to słowo gignestai. Opisuje ono stan, który nie jest trwały i cała myśl tutaj polega na wyrażeniu procesu stawania się. Opisuje fazę zmiany, która jest całkowicie rzeczywista, ale przemijająca. Oznacza to więc, że człowieczeństwo Jezusa nie było trwałe. Stał się On naprawdę człowiekiem, ale tylko na pewien czas. Jest w swojej istocie Bogiem, a przez określony czas był człowiekiem. Jego człowieczeństwo było całkowicie rzeczywiste, ale też było czymś, co przemija. Jego boskość jest natomiast całkowicie rzeczywista i trwa na wieki. Co oznacza stwierdzenie apostoła, iż Jezus stał się podobny ludziom? Apostoł pisze tutaj, używając słowa greckiego schema, którego sens już poznaliśmy. Polega na tym, że określa ono cechę nietrwałą. Jezus pojawił się w postaci sługi, jako prawdziwy człowiek. Był to jednak dla niego etap przejściowy. Przeszedł z boskości do człowieczeństwa, a potem powrócił do swej boskości. Jest to wszystko niezwykle wielkie, podniosłe i wyrażone w taki lapidarny, krótki sposób, że nas to wręcz zdumiewa. Wiersze 6, 7 i 8 drugiego rozdziału listu do Filipian są fragmentem, który jest nieporównywalny z żadnym innym fragmentem Nowego Testamentu. Nigdzie tak wyraźnie i w tak poruszający sposób apostoł nie pisze o tej wspaniałej rzeczywistości boskości i człowieczeństwa Chrystusa. Nigdzie tak wyraźnie apostoł nie pisze o niewyobrażalnej ofierze Chrystusa, który wyrzekł się swojej boskości i przyjął postać człowieka. Pomyślmy, Bóg opróżnia się sam ze swojej boskości i staje się człowiekiem. Nie umiemy wyjaśnić, jak to się mogło stać. Jest to tajemnica, tajemnica wielkiej miłości. Nie potrafimy jej w pełni zgłębić ani pojąć, ale możemy jej doświadczać i możemy ją przyjąć jako cudowny dar Boga. Podkreślmy jeszcze jedną sprawę bardzo istotną w kontekście tego niezwykłego fragmentu nauczania apostolskiego. Dla apostoła Pawła teologia i praktyka były ze sobą ściśle powiązane. Wszystko, co apostoł mówił o Jezusie, nie było tylko intelektualną czy teologiczną spekulacją, wywodem, ale rzeczywistością, sprawdzalną w praktyce. Pod wieloma względami ten fragment stanowi jedno z największych osiągnięć myśli teologicznej w Nowym Testamencie. Ale cel tej wypowiedzi polega na wyjaśnieniu Filipianom i przekonaniu ich, żeby nie prowadzili życia, w którym panują niezgoda, ambicje, podziały. Apostoł Paweł zatem mówi o Jezusie, że to On jako Pan uniżył samego siebie i stał się posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Wielkimi cechami charakterystycznymi w życiu Jezusa były Jego uniżenie, posłuszeństwo, wyrzeczenie się samego siebie. Nie pragnął dominować, przyszedł, aby służyć. Nie pragnął realizacji swojej własnej drogi, ale chciał zrealizować drogę Boga Ojca, wypełnić Jego wolę. Nie chciał siebie wywyższać, ale porzucił swoją chwałę dla dobra człowieka. To cudowne. Nowy Testament wyraża wciąż pewność, że tylko człowiek, który siebie uniża, będzie wywyższony. Jeżeli uniżenie, posłuszeństwo, wyparcie się siebie były największymi wartościami w życiu Jezusa Chrystusa, zatem muszą być one także znamionami chrześcijańskiego życia. Życia chrześcijanina, który powinien być zawsze podobny do swego Pana. Wielkość chrześcijanina, a także wspólnota chrześcijańska zależą właśnie od tego, od wyrzeczenia się siebie. Są niweczone nieraz przez wywyższanie się, poprzez wygrywanie swoich własnych ambicji, interesów. Egoizm, samolubstwo, karierowiczostwo niszczą nasze relacje i nasze podobieństwo do Chrystusa. Niszczą naszą wspólnotę z bliźnimi. Samo wyrzeczenie się Jezusa przyniosło Mu wielką chwałę. Dało Mu cudowną cześć całego wszechświata. Znaczy to, że pewnego dnia, wcześniej czy później, wszystkie żyjące stworzenia na niebie, na ziemi, a nawet pod ziemią, będą Go wielbić. Musimy jednak wyraźnie stwierdzić, skąd ta cześć pochodzi. Ma ona swoje źródło w miłości. Jezus zdobył ludzkie serca nie atakowaniem ich siłą, ale przez dowód miłości, poprzez ofiarę, poprzez samowyrzeczenie się. Na widok postaci, która odrzuciła własną chwałę dla dobra ludzkości, która ludzi ukochała aż do śmierci na krzyżu, topnieją serca i ludzki opór ulega złamaniu. Wielbiąc Jezusa Chrystusa, nie pada się na kolana w zniewalającej uległości, ale w pełnej zachwytu miłości. Nie można mówić: nie potrafię się sprzeciwiać takiej mocy. Trzeba mówić: Jego zdumiewająca boska miłość zażądała ode mnie całej duszy i mnie całego. Nie można mówić: jestem zmuszony do uległości. Nie, trzeba powiedzieć: zatracam się w miłości, w zdumieniu i w uwielbieniu. To nie moc Chrystusa zniewala człowieka, ale Jego zdumiewająca, zadziwiająca miłość. Cudowna miłość Jezusa każe nam klęknąć przed Nim, dziękować Mu i wielbić Go. W wyniku ofiarnej miłości Chrystus otrzymał imię, które jest ponad wszelkie imię, pisze na koniec apostoł Paweł. W Biblii wiele razy czytamy o kimś, komu nadano imię, na znak, że rozpoczął się dla niego nowy etap życia. Abram stał się Abrahamem, gdy otrzymał obietnicę od Boga. Jakub stał się Izraelem, gdy Bóg zawarł z nim przymierze. Nowe imię to znak nowego etapu życia. Jaki jest nowe imię dane Chrystusowi? Wielki tytuł, z jakiego znany był Jezus we wczesnym Kościele, to imię Kyrios, które tłumaczymy jako Pan. Jezus stał się Panem. Greckie słowo Kyrios posiada wspaniałą historię. Najpierw oznaczało właściciela lub mistrza i jako takie było tytułem honorowym. Potem stało się oficjalnym tytułem Cezarów rzymskich. Cezara nazywano po grecku Kyrios, a po łacinie Dominus, czyli władca i pan. Tytuł pana odnosił się także do pogańskich bożków. Każdy z nich posiadał tytuł Kyrios, dodawany do imienia. Kyrios było też greckim odpowiednikiem hebrajskiego słowa Jahwe w greckim przekładzie Starego Testamentu, w tak zwanej Septuagincie, czyli przekładzie Starego Testamentu z hebrajskiego na grecki, dokonanego przez 70 tłumaczy w II wieku przed Chrystusem w Aleksandrii. Tak więc Jezus został nazwany Kyrios, Pan. Znaczy to, że jest mistrzem, że jest właścicielem życia, że jest królem królów i panem panów. Panem w tym sensie, w jakim pogańscy bożkowie i nieme bałwany nigdy być nie mogły. Po prostu Jezus jest Bogiem. Nowe imię Jezusa, imię, którym dziś nazywa Go każdy chrześcijanin, a kiedyś nazwie Go cały świat, to imię Pan, Gdy Jezus powróci, każdy język, całe stworzenie, cały wszechświat wyzna, że On jest Panem, Panem Panów i Królem Królów.